Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. No i podkład zaczerpnięty z opery Jeana Philippa Rameau, choć właściwie z francuską operą łączy nas tylko i wyłącznie nazwisko wykonawcy, który jutro już w Teatrze Słowackiego w Krakowie. No i pretekstem to było do tego, żeby w naszym studiu, choć tylko telefonicznie, pojawili się Marzena Lubaszka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Tomasz Adamus, dzień dobry.
Kłaniam się.
Drodzy Państwo, odnoszę takie wrażenie, że troszeczkę tak jakbyście zaatakowali zza węgła programem jesiennej odsłony opery Rary, bowiem informacja o Filipie Żarowskim pojawiła się tak mniej więcej 10 dni temu, a koncert oczywiście i tak się sprzedał.
No, wiedzieliśmy, że tak będzie po prostu. No jest to takie nazwisko, z którym za bardzo nie trzeba się wcześniej zapowiadać. Ale powiem już teraz, żeby było inaczej niż tym razem, że Filip powróci do Krakowa w lutym.
A proszę, czyli nie zasypiacie gruszek w popielach?
Nie.
Chyba o tej lutowej odsłonie, czy też zimowej odsłonie Rary, to znajdziemy inny pretekst, żeby porozmawiać głębiej.
Myślę, że tak.
Ale słyszeliście to Państwo już, w związku z tym możecie ostrzyć sobie zęby. Natomiast mnie, i tutaj zwracam się do Tomka, szczególnie frapuje inny kontratenor, którego muszę przyznać, może nie wychwalamy aż tak pod niebiosa jak Filipa Żarowskiego, ale jednak jest to śpiewak absolutnie wybitny i ja go, prawdę powiedziawszy, jeżeli w ogóle traktujemy muzykę jako swego rodzaju konkurencję, stawiałbym również gdzieś wysoko na podium. Myślę tu oczywiście o Franco Fagiolim, ale nade wszystko o tytule, którego w Krakowie jeszcze dotychczas nie było, czyli Aureliano in Palmira.
Franco Fagioli jest dosyć niesamowitą postacią w współczesnej scenie śpiewu klasycznego. Powiedziałbym, że on reprezentuje taką niezwykłą estetykę, która jest jakimś rodzajem kontynuacji takiego najczystszego bel canta, które ma swoje korzenie gdzieś w czasach kastratów. Chodzi o po prostu sposób posługiwania się głosem, o umiejętność śpiewania niezwykle długich fraz na jednym oddechu, umiejętność śpiewania wysokich dźwięków piano albo nawet pianissimo, umiejętność łączenia wysokich dźwięków i niskich dźwięków za pomocą bardzo szlachetnego legata i tak dalej. To znaczy, no, mówiąc zupełnie wprost, oczywiście Filip Żarowski został, że tak powiem, jakoś zakorzeniony w świadomości estetycznej Krakowa, ponieważ przyjeżdżał tutaj wiele razy i jakoś wreszcie jakby jego osobowość dotarła do szerokiej publiczności. Natomiast Franco Fagioli jest u nas nie jakoś tak strasznie często, chociaż też zwykle za pośrednictwem opery Rary, ale on jest jakąś absolutnie niezwykłą postacią, to znaczy jest cały szereg takich śpiewaków, którzy właśnie reprezentują tą taką najbardziej klasyczną, najbardziej wzorcową estetykę, którą nazwałbym właśnie starym, klasycznym bel canto.
Trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że patrzymy na muzykę przez pryzmat wykonujących ją artystów i zawsze na nich rzucamy to światło. Ale Marzena, ja bym cię prosił, żebyś opowiedziała trochę o samym Aureliano, bowiem to jest tytuł, który w Krakowie będzie po raz pierwszy i w ogóle odnoszę wrażenie, że troszeczkę musieliście pokopać, żeby Kapella Krakowska więzi z pod dyrekcją Tomka, ale też i wspomniany Franco Fagioli mogli stanąć na scenie Teatru Łaźnia Nowa.
No tak, no to jest tak, że Rossini to jest oczywiście w ogóle temat bardzo kuszący, taki smakowity kąsek. No i Kapela Krakowiędzy i Opera Rara, jak pamiętamy, już
pamiętamy.
Pierwsze, już poczyniła jakieś pierwsze właśnie kroki w stosunku do Rossiniego i było to z Gizmondo, również z Franco Fagiolim. Wtedy udało nam się to zrobić w wersji pełnej scenicznej, w reżyserii Krystiana Lady i również w Teatrze Słowackiego. No i przyznam, że jak myśleliśmy o kolejnym Rossini, to pojawiały się jeszcze różne inne tytuły, ale w końcu stanęło na Aureliano i była to też wielką ochotę na to też miał właśnie sam Franco Fagioli. I to się tak właśnie połączyły te nasze apetyty, nasz ogólnie na Rossiniego, jego konkretnie na Aureliano. No i tym razem będzie to wersja, no nie jak w przypadku Sigismonda sceniczna, ale koncertowa i właśnie nie Teatr Słowackiego, tylko Łaźnia Nowa. I przyznam, że Franco, jak mu powiedziałam o tej łaźni, to on był taki bardzo, bardzo go to miejsce zainteresowało. Był na początku pełen wątpliwości, bo on jest taki bardzo... On jest taki bardzo klasyczny w całym swoim podejściu do opery i ten Teatr Słowackiego to jest dla niego absolutnie jedyne miejsce w Krakowie, gdzie można grać operę. Więc chwilę mi zajęło przekonanie go do łaźni, ale się udało.
Słuchaj, miałaś również dwa kolejne miejsca, do których musiałaś go przekonywać, bo pozwolę sobie teraz jeszcze przerzucić taki most z tego względu, że... Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to chyba pierwszy przypadek w historii opery Rary, kiedy wychodzi ona poza Kraków i to tak bardzo radykalnie nawet wychodzi poza Kraków. I nagle okazuje się, że przedsięwzięcie, no właściwie trochę idące, może nie całkiem pod prąd, ale gdzieś troszeczkę w poprzek tym przyjętym u nas konwencjom dotyczącym operowych festiwali, staje się w cudzysłowie oczywiście dużym pewnym produktem eksportowym, dlatego że czy to Rossini, czy też wcześniejszy tytuł, a więc Jefte Karisimiego, będą wykonywane także i poza granicami. Myślę o Czechach i myślę o Niemczech. I jest to, powiedziałbym, dość znowu idące w poprzek naszym codziennym zwyczajom. Zwracam się teraz do Tomka.
Nie wiem, czy w poprzek. Wydaje mi się, że dzisiaj na świecie tak strasznie dużo się dzieje, że już czasami nie wiemy, co jest w poprzek, a co jest wzdłuż. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakby mechanizmy promocji szeroko pojętej kultury polskiej za granicą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu robić rzeczy właśnie w ten sposób. To znaczy istnieje coś takiego jak promocja kultury polskiej za granicą. Ministerstwo Kultury się tym zajmuje za pośrednictwem Instytutu Adama Mickiewicza, ale z mojego punktu widzenia wydarza się bardzo dużo różnych pojedynczych, drobnych zdarzeń poza granicami naszego kraju, z których nic nie wynika i ja jestem bardzo głęboko przekonany, że mamy możliwości, żeby robić za granicą jakby nie tylko pojedyncze różne jakieś tam zdarzonka, ale też normalnie organizować trwałe, konkretne festiwale w jakichś stałych punktach po to, żeby po prostu, no tak jak, nie wiem, dany kraj ma ambasady w różnych krajach, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby miał też trwałe festiwale, trwałe zdarzenia, żeby ludzie tam mogli powiedzieć, proszę, jest niesamowity festiwal, który odbywa się również u nas i w ten sposób no po prostu możemy tworzyć jakąś taką sieć łączności kulturowej, to znaczy za pomocą trwałych, powtarzalnych rzeczy dawać jakiś sygnał, kim jesteśmy.
Powiedzcie proszę, to oczywiście trochę będę ironizował, ale czy to jest początek jakiejś swoistej delegatury opery rary, czy to w Czechach, czy w Niemczech, a może i tu, i tu? Pytając inaczej, to znaczy, czy to jest tylko i wyłącznie jakieś jednorazowe, efemeryczne zjawisko, o którym przed chwilą zresztą, Tomku, wspomniałeś, czy to jest rzeczywiście początek czegoś długotrwałego, stałego, no i tym samym w jakiś sposób pewnego ambasadorowania naszym krakowskim, czy szerzej polskim inicjatywom poza krajem. Marzena?
No oczywiście, oczywiście, że chcielibyśmy, żeby to było trwałe, bo tylko trwałość ma sens.
Dziękuję.
Szczególnie jak to jest trwałość, szczególnie jeśli oferujemy tego rodzaju jakość. Więc wydaje mi się, że poza tym patrząc na to, jak wyglądają nasze teraz już kontakty właśnie z naszymi partnerami w Pradze czy w Dreźnie, no to zapowiada się, że to jak najbardziej będzie coś trwałego.
No to w takim razie musisz jeszcze odsłonić trochę rąbek tajemnicy, może niekoniecznie wskazując, a może tak właśnie, kim są owi partnerzy i jak to się stało w ogóle, że udało nam się operę rarę wyeksportować poza granice Polski.
No nie wiem, Tomku, czy ty chcesz powiedzieć o, nie wiem, skąd to się wzięło, czy miałam zacząć?
Wiesz, to jest tak, że powiem tak normalnie.
Bardzo cię proszę.
Mhm. Grasz koncert gdzieś tam, na przykład w Lizbonie. Wsiadasz w samolot, pałętasz się po tych przeklętych lotniskach, dolatujesz wreszcie, grasz koncert, wracasz jeszcze raz, pałętając się po lotniskach, czekając na przesiadki i tak dalej, i tak dalej. I krótko po tym nikt już nie pamięta, że ten koncert się tam odbył. I to trzeba zmienić. Trzeba robić rzeczy trwałe. Chodzi o to, że też z punktu widzenia takiego ludzkiego, też ekonomicznego, jest to prawdą, jest to absolutnie pewne, że kultura i sztuka to są miejsca pracy. Ale jeżeli nie robimy rzeczy trwałych, powtarzalnych, zakorzenionych, widocznych, to te miejsca pracy nie powstają i to jest kluczowa rzecz. To znaczy, chodzi o to, że jak, nie wiem, 20 lat temu to może było fajne właśnie gdzieś pojechać, zagrać koncert, to było może ekscytujące, ale dzisiaj po latach widać, że to jest relatywnie tylko fajne. To jest fajne punktowo, to jest fajne dla pojedynczych osób, ale w pewnym momencie trzeba z tego wyrosnąć i zacząć robić rzeczy, które są po prostu znaczące i które coś budują i to jest cała sprawa.
No a też nasze kontakty z Pragą i z Dreznem, no to jest też jakaś tam historia, to jest jakby wiele tematów połączonych w jedno, bo wiadomo, że to są jakieś tam nasze doświadczenia w graniu koncertów właśnie, czy to w Czechach, czy w Niemczech i jakieś tam relacje, które na gruncie artystycznym właśnie wyrosły. Plus właśnie wielka chęć, żeby z Rarą wyjechać za granicę i no i tak po prostu tak nas właśnie to myślenie skierowało do wyletu w Pradze i do Lukas Kirsche Dresden i tyle, no i po prostu.
No i proszę, drodzy państwo, jest to tak proste, a jednocześnie tak skomplikowane, bowiem o ile mnie pamięć nie myli, to pierwszy przypadek, kiedy rzeczywiście Rara wychodzi poza Kraków, a w szczególności poza Polskę, w związku z tym, prawdę powiedziawszy, to nie jest tak, że to się dzieje jak za dotknięciem magicznej różdżki, a wymaga jednak pewnej pracy.
Znaczy wymaga bardzo dużej pracy, bo to wiadomo, że teraz jesteśmy tutaj u ciebie w programie i musimy się streszczać generalnie, no ale wiadomo, że z tego można by stworzyć całkiem dużą, długą historię. I no i cóż, no i cudownie jest, że są instytuty polskie za granicą i one, trzeba przyznać, też bardzo fajnie działają, są tam bardzo kontaktowi ludzie i można z nimi naprawdę wiele załatwić. Fajne jest to, że są, że na przykład, no nie wiem, że w Pradze działa Wacław Lux i jego orkiestra I że w Dreźnie są też świetni ludzie, którzy są ciekawi bardzo tego, co Opera Rara i Kapela Krakowiensis mają do zaoferowania. I to jest dla mnie właśnie przy tej całej, przy tej przygodzie właśnie Rary on Tour, to ciekawe jest to, że po prostu istnieje coś takiego jak ciekawość nas, tego, co my mamy do zaoferowania właśnie tam za tak zwaną granicą. No to jest bardzo fajne.
O, czyli chcesz powiedzieć, że już nie spoglądamy tylko i wyłącznie na zachód, ale też i do wewnątrz na przykład?
No oczywiście, no, to już chyba dawno.
Nie, no doskonale o tym wiemy, że akurat Opera Rara jest jednym z tych przykładów, że dużo lepiej jest zaglądać do wewnątrz i generować tutaj twórczą energię, co oczywiście nie wyklucza tego, żeby zapraszać do tego na przykład Franka Fagiolego.
Znaczy tak, no generalnie taki tygiel artystyczny, no to jest coś, co nas tak naprawdę od początku interesowało i to jest na przykład, no nie wiem, no sama obsada Aureliano, no, uważam, że to jest właśnie cudowne streszczenie tego, czym jest Rara. To jest właśnie, no nie wiem, Franco Fagioli, a w roli Aureliano jest młody, fantastyczny polski tenor Krzysztof Lachman. I to jest naprawdę taki chłopak, że no, wydaje mi się, że za chwilę to będzie naprawdę jedno z większych nazwisk świata operowego. I, no i to jest fajne, że po prostu, że możemy my narzucać nasze pomysły, realizować te pomysły, a nie dostosowywać się. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nas zaprasza za granicę na jakiś koncert, ale mówi nam, że mamy zagrać to i to w takiej i w takiej obsadzie, bo inaczej nie jesteśmy interesujący, a my proponujemy jakby swoje rozwiązania i to jest kupowane.
Więc drodzy Państwo, Wy też interesujcie się tym, co na jesiennej Operze Rarze. Ja Was jeszcze zapytam tym razem trochę w poprzek tego, co mówiliście dotychczas o import, dlatego że dla mnie ta płyta jest jakoś wyjątkowo bliska i znacząca. Myślę o tym, co w kościele przy ulicy Kopernika 19 na Wesołej 17 września, The Theater of Music. Tomku, jesteś w stanie trochę odsłonić tę zasłonę tajemnicy?
Wiesz, no, to jest trochę kontynuacja hasła międzynarodowość, że tak powiem. To znaczy, oczywiście jest to naturalne, żeby scena pod tytułem Opera Rara była właśnie tyglem, jak to Marzena powiedziała, więc zespół, który zapraszamy, po prostu przyjeżdża po to, żeby scena Rary była jakimś takim forum, na którym różne rzeczy się wydarzają. Poza tym jest to jakaś tam oczywiście kontynuacja szeroko pojętej polsko-francuskiej współpracy i przyjaźni Opery Rary, bo to i owo wydarzy się w lutym i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym jest faktem też kościół przy Kopernika 19 i chcielibyśmy, żeby zdarzyła się rzecz naturalna, czyli żeby ten kościół nazywał się nie szpitalny czy jakiś tam, tylko żeby on się mógł nazywać po prostu kościołem kultury.
Drodzy Państwo, album, który nagrali The Theater of Music, An Evening at the Theater, był grany w Radiu Kraków Kultura, więc myślę, że już wiecie, czym jest ten program, bo to jest rzeczywiście fantastyczna płyta z instrumentalną muzyką teatralną i około operową. Moi drodzy, widzę jeszcze jedną białą plamę w programie Opery Rary. Myślę tu oczywiście o World Opera Day. Nie będę was zmuszał do tego, żebyście powiedzieli, co wówczas się wydarzy, bo tymczasem na waszej stronie widnieje dopisek więcej informacji wkrótce, ale jeżeli chcecie, to myślę, że jest to doskonała okazja.
No właśnie, już?
To zanosi się na w rodzaju sceny otwartej partycypacyjnego projektu, którego sercem będzie najprawdopodobniej opera Brennicze Händla z udziałem najfajniejszych młodych ludzi z Akademii Muzycznej w Krakowie, może nie tylko, z jakimś takim lekkim akcentem scenicznym, ale to za chwilę będzie jasne.
Dziękuję wam bardzo. Jak wiadomo, wątek partycypacji, ale też i młodych ludzi z Akademii Muzycznej jest czymś, co jest nam wyjątkowo bliskie. Moi drodzy, tak. Moi drodzy, nie poświęciliśmy dużo miejsca Filipowi Żaruskiemu, ale to właściwie dlatego, że on już jutro. Natomiast myślę, że to jest ten moment, kiedy będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, więc poproszę was o syntetyczne zebranie tego, czym jest jesienna opera Rara.
No więc jesienna opera Rara to jest właśnie Filip Żaruski, który już jutro o godzinie 19 w Teatrze Słowackiego zagra, no po prostu hity, bo to będzie repertuar Farinellego, więc to już chyba nie trzeba nic więcej dodawać. 6-8 września Aureliano in Palmira w Teatrze Łaźnianowa, a potem to samo 11 i 13 września odpowiednio w Pradze i w Dreźnie. 17-18 to jest Carissimi i Jestem, ale to trzeba wyjechać albo właśnie do Pilzna, albo do Drezna.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobić.
To świetne połączenia, piękna trasa, także bardzo zapraszamy. No i właśnie 17 września w teatrze, w kościele, a właśnie dobrze, w teatrze, w kościele przy ulicy Kopernika zespół Pietro Music i no i 25 października. Jeszcze do tego wrócimy pewnie u ciebie w audycji i jeszcze będziemy doprecyzowywać, ale to będzie na pewno fajne święto opery.
Jeżeli tylko będziecie skłonni, to oczywiście już was zapraszam. Może tym razem uda się osobiście. Nie, żebym tak, wypominał, broń Boże, że załatwiacie inne sprawunki jeszcze na Dolnym Śląsku.
Nie, tym razem będziemy już w Radzie na żywo na pewno u ciebie, z radością.
Bardzo wam dziękuję. Marzena Lubaszka i Jan Tomasz Adamus byli gośćmi Radia Kraków Kultura.
Dziękujemy, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Do zobaczenia wobec tego na miejscu, no i zapewne z częścią z państwa także jutro na Filipie Żaruskim, ale pamiętajmy, że na Żaruskim opera Rara się nie kończy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.